Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Instytucje są przygotowane do przyjęcia różnych osób. Bariery w tych instytucjach zostały zniesione. Żeby wszystkich przyjąć do muzeum, sztuka jest jedna i dla wszystkich.
Jest to forma uzupełnienia, szczególnie w okresie niepogody, zastępująca nam możliwość wspinaczki w prawdziwym terenie górskim. Są znane w tej chwili przypadki, w których funkcję terapeutyczną, szczególnie dla osób autystycznych, dla osób z zespołem Downa, dla osób niewidomych nawet, takie zajęcia są prowadzone. Także jest to jak najbardziej możliwe. Również taką funkcję pełnią ścianki przy pewnych schorzeniach kręgosłupa.
Dzieci objęte nauczaniem indywidualnym będą mogły uczestniczyć w wybranych zajęciach na terenie placówki szkoły, ale sam proces tego nauczania indywidualnego będzie tylko i wyłącznie w domu.
Czy instytucje kulturalne przygotowane są na wizytę osób z niepełnosprawnościami? Komu i jak służy ściana wspinaczkowa? Jaka jest sytuacja ucznia niepełnosprawnego w szkole? Tym zajmiemy się w dzisiejszym wydaniu audycji. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Wiele instytucji kulturalnych, takich jak muzea, kina, teatry, biblioteki, galerie, starają się przygotować swoją ofertę w taki sposób, aby mogły z niej korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Za chwilę przekonamy się, czy i w jaki sposób osoby niewidome i słabowidzące mogą oglądać dzieła sztuki.
Od wielu lat nasza instytucja się przygotowuje, żeby wszystkich przyjąć do muzeum. Sztuka jest jedna i dla wszystkich.
Zofia Zalewska, kierownik działu oświatowego z Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
Już wiele lat temu pojawił się podjazd do wejścia głównego. Później pojawiły się platformy przy schodach, które niwelują architektoniczne bariery i pojawiła się winda. A teraz chcemy zaprezentować coś, co osobom niewidomym i niedowidzącym bardzo ułatwi odbiór sztuki.
W jaki sposób osoby niedowidzące lub niewidome mogą skorzystać z propozycji Muzeum Ziemi Lubuskiej?
Przygotowane zostały specjalne teksty audiodeskrypcyjne. 10 jest tych tekstów. Foniczne zapisy niektórych dzieł sztuki. Zaprezentujemy takie zabytki ze zbiorów muzeum, jak witraż Marii Powalisz-Bardońskiej, który znajduje się w sali witrażowej muzeum. Gobelin, też znajdujący się w tej sali, jedną z najbardziej znanych dzieł Olgi Boznańskiej, Dziewczynka ze słonecznikami. Następnie w holu muzeum obraz Andrzeja Strumiły, Nasza Ziemia. Ze zbiorów działu historycznego Makietę, która znajduje się na stałej ekspozycji Muzeum Historii Miasta Zielona Góra. Następnie rzeźba Śląska. Zaprezentujemy jedną z tych rzeźb. Oczywiście odtworzymy tekst, który został nagrany, w którym szczegółowo opisana jest ta rzeźba. Zobaczymy obraz Tadeusza Kuncekonicza-Fortuna i Muzeum Tortur i Muzeum Wina, gdzie zaprezentowane będą 3 dalsze audiodeskrypcje.
Czy również osoby z innymi różnymi niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać?
My od wielu lat współpracujemy z różnymi instytucjami, współpracujemy ze szkołami, organizujemy wiele lekcji muzealnych również dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Nie tylko z niepełnosprawnością wzroku, ale również z niepełnosprawnością intelektualną. Także w swojej działalności edukacyjnej prowadzimy tego typu działania.
Co warto dodać, że niezależnie od tych audiodeskrypcji, które zostały opracowane przez pracowników muzeum, zostały wysłane do Warszawskiej Fundacji i po konsultacjach z osobami niewidomymi i niedowidzącymi zostały one poprawione, żeby odbiór tego audiodeskrypcyjny był jak najbardziej właściwy. Ale jeszcze muzeum pokusiło się o coś innego. Zrobiliśmy modele niektórych eksponatów w 3D, że możemy poprzez dotyk, osoby zwłaszcza te niewidzące w ogóle, mogą też poznać dzieło sztuki, kompozycję, strukturę danego dzieła sztuki, które mamy tutaj w swoich zbiorach.
I zaprezentujemy taki wydruk komputerowy Kamieni Hańbiący, który jest zrobiony w skali 1:1 i 2 rzeźby w mniejszej skali znajdujące się w Galerii Śląskiej Sztuki Sakralnej.
Jak dotarły do Pani jako osoby słabowidzącej dzieła sztuki zaprezentowane w muzeum?
Nie pierwszy raz jestem w muzeum i oglądałam właśnie witraż. Zawsze mi się bardzo podobał. Byłam na wystawie Jacka Malczewskiego, także ja jestem dosyć często tu bywalcem. No, ale teraz to objaśnienie to bardzo właśnie pomogło mi dostrzec wiele rzeczy, których przedtem w ogóle nie dostrzegałam.
Czy to ważne jest, że troszczą się pracownicy instytucji kulturalnych o to, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły sztukę odbierać?
Tak, tak, właśnie. Bardzo mi się ta forma podoba i uważam, że jest bardzo właśnie ważna, żeby właśnie wszyscy mogli korzystać z tych dóbr kultury. Żeby chociaż właśnie mieli pojęcie o tym wszystkim. Jeżeli nawet nie dowiedzą, no to żeby po prostu mieli jakieś pojęcie o tym wszystkim. Można sobie wszystko wyobrazić i na podstawie właśnie tego opisu.
Winogranie, 1981. Witraż szkłobarwiony. Wymiary 355 na 820 cm. Witraż znajduje się w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Winobranie autorstwa poznańskiej witrażystki Marii Powalisz-Bardońskiej to jeden z największych witraży świeckich w zbiorach muzealnych w Polsce. Podświetlony światłem sztucznym witraż ma kształt leżącego prostokąta. Składa się z 48 kwater o wymiarach 58 na 103 cm, osadzonych między poziomymi i pionowymi stalowymi ramami, łączącymi wszystko w jedną całość. Witraż zajmuje całą powierzchnię ściany. Mieści się w przestrzeni ekspozycyjnej na parterze, stanowiącej jednocześnie miejsce spotkań, konferencji i koncertów. Punktem wyjścia dla koncepcji tej realizacji była bordiura, dekoracyjne obramowanie dwuskrzydłowych, brązowych drzwi gnieźnieńskich. Kopia drzwi w skali 1:1 wyeksponowana została obok witraża. Bordiura składa się z pasa falującej wici roślinnej i wplecionych w nią scen winobrania oraz przedstawień m.in. z kręgu kultury antycznej. Zobrazowane tam zostały postaci ludzkie oraz wyobrażenia zoomorficzne oparte na stylizowanych motywach, zaczerpniętych z realnego bądź fantastycznego świata zwierząt. W centrum wielobarwnego witraża przedstawiona została praca w winnicy. Pracują w niej trzej winoogrodnicy, rozmieszczeni na witrażu w ten sposób, że tworzą jakby wierzchołki trójkąta. Górny wierzchołek wyznacza mężczyzna ścinający koserem, nożem ogrodniczym, winne grona. Ubrany jest w jasno-kremowy kaftan i spódniczkę utrzymaną w różnych odcieniach fioletu. Poniżej, z lewej strony, pracuje drugi mężczyzna w szarej przepasce na głowie, kaftanie i spódniczce w odcieniach brązu i żółci. Niesie winogrona w koszu na plecach. Lewą ręką przytrzymuje gałąź winnego grona, natomiast prawą wkłada do ust jeden z owoców. Obie postaci zwrócone są w prawą stronę, gdzie znajduje się stojący na wprost trzeci mężczyzna w brązowo-czerwonym kaftanie i spódniczce. Udeptuje w beczce moszcz winny, przytrzymuje się przy tym obiema rękoma owalnie wygiętej wici roślinnej. Tło tej scenki winobraniowej stanowią liczne fioletowo-niebieskie kiście winogron, zielone liście oraz wici roślinne. Główną scenę winiarską zamkniętą w formie owalnego kręgu otacza wielobarwne, świetliste tło mieniące się różnymi odcieniami czerwieni, żółci, zieleni, fioletu i niebieskości. Na nim znajdują się wirujące wokół głównego przedstawienia stylizowane wizerunki postaci, zwierząt i fantastyczno-mitologicznych stworzeń wplecionych w wijącą się winną latorośl. Po lewej stronie od góry są to ciemnofioletowa postać męska dmąca w róg, obok której na winny krzew wspina się fioletowy kozioł górski. Pod nimi umieszczony został jasnożółty, galopujący centaur z rogiem i maczugą, a najniżej fioletowa małpa siedząca na gałązce i naginająca łodygę z kiścią winogron. Prawą stronę witrażu zajmują ptak z głową kobiety w barwach brązu, pomarańczu i fioletu, piaskowo-brązowy łucznik siedzący na winorośli, fantastyczne, niezidentyfikowane, ale pełne kolorów zwierzę i ptak oraz galopujący, utrzymany w różnych odcieniach brązu jeleń. Dół witrażu należy do dwóch zwróconych do siebie ptaków, najprawdopodobniej kruka i żurawia, dziobiących winne grona. Obok usytuowany jest paw królewski odwrócony do nich tyłem. Całości dopełniają jeszcze dwa wizerunki lwów wspartych na tylnych łapach z głowami odchylonymi do tyłu. Pierwszy, szaro-niebieski, umieszczony jest na dole i po lewej stronie owalnej części głównej. Drugi, piaskowo-oliwkowy, znajduje się na górze po prawej stronie centralnego owalu. Użyte ołowiane ramki łączące kolorowe szkła stanowią ciemny, cienki kontur całego wielobarwnego wyobrażenia, natomiast malowanie na szkle przeźroczystymi farbami podkreśla charakterystyczne elementy. Oczy, nos, usta, palce, pazury, cieniowanie figur i roślinności. Witrażowe dzieło stało się symbolicznym łącznikiem tradycji chrześcijańskiej z wielowiekowymi tradycjami Zielonej Góry. Autorka audiodeskrypcji Marta Gawęda-Szymaniak.
Czuję wewnętrzną radość. Wewnętrzną radość czuję, że mogę coś takiego dotknąć. Ja nie mogę mówić.
Piękne dzieło to i wzruszenie tak, wielkie.
Zdolności, żeby zrobić takie tak. dzieło. No w ogóle wyrzeźbić to coś, jest, namalować jest. Je, no to trzeba mieć ten talent tak zwany.
Tak, mogę sobie wyobrazić rzeźbę taką, że nigdy w życiu coś takiego nie widziałam, a tym razem zobaczyłam i cieszę się niezmiernie, że mogłam tutaj być w muzeum, bo nigdy tu nie byłam. Jak byłam w muzeum, jak miałam 25. rocznicę ślubu z mężem, tak jeszcze tu nie byłam, bo nie miałam okazji, nie miałam z kim. A teraz należę do Białej Laski i z tą Białą Laską żeśmy tu przyszli i zwiedzamy. Cieszę się niezmiernie, niezmiernie się cieszę, że wszystko trzęsie się w piersiach z radości, że jestem tutaj.
Dużo jest tu interesujących rzeczy, jeżeli takiej osobie coś to daje.
Osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogą skorzystać z oglądania dzieł sztuki.
Tak, no tak jak tutaj właśnie ten obraz przed nami, to tylko widzę, że osoby są, a twarzy nie widzę, no bo jestem osobą niedowidzącą. Tak samo ta dziewczynka, która tam siedzi, gdyby nie to przedstawienie, to bym nie wiedział, że tam dziewczynka jest z pieskiem, nie? No ale tak już można sobie wyobrazić właśnie to, co na tym danym obrazie jest. Wzrok to jeszcze nie jest moja największa dysfunkcja. Największa dysfunkcja to są narządy ruchu, że nie mogę się poruszać. Idę, bo idę, zęby zaciskam, nie dosłyszę na prawe ucho. No i teraz od kilku lat zaczęły się właśnie kłopoty ze wzrokiem.
Audiodeskrypcje zostaną podwieszone do naszej strony muzealnej, że osoba niedowidząca będzie mogła wejść na naszą stronę i będzie wyraźna ikonka zaznaczająca, że tam jest zamieszczony opis dzieła sztuki najbardziej reprezentatywnego do zbiorów Zielonogórskiego Muzeum. Ale my nadal współpracujemy z Warszawską Fundacją Kultury Bez Barier. W tej chwili mamy 10 audiodeskrypcji, a w przyszłym roku powstaną kolejne. Bardzo zapraszamy do odwiedzania naszej strony i do muzeum, bo nawet przychodząc do muzeum będzie można pobrać te audiodeskrypcje, które są wydrukowane i osoba widząca, jeżeli przyjdzie w towarzystwie osoby niedowidzącej, będzie mogła przeczytać tak, żeby ta osoba niedowidząca wiedziała, o czym artysta chciał powiedzieć, malując obraz czy rzeźbiąc konkretne dzieło sztuki.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Dzisiaj wyjątkowa okazja do tego, aby porozmawiać o ścianie wspinaczkowej. Kto tego jeszcze nie przeżył, to zapewne będzie ciekawy, komu potrzebne jest wspinanie, co ono nam daje, do kogo jest adresowane. Na te wszystkie pytania odpowie pan Dariusz Machniak, wspinacz. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Czy dobrze pana nazwałam? Wspinacz?
Można powiedzieć wspinacz. Pojęcie wspinacz jest pojęciem dość uniwersalnym. W tym mieści się bardzo wiele form rekreacji, sportu związanych z górami, także można ograniczyć się do określenia wspinacz.
Zatem czym jest ściana wspinaczkowa?
Ściana wspinaczkowa jest pewnym nowym pojęciem, które powstało w latach 80., 90., w Polsce właściwie w latach 2000, zostało spopularyzowane. Jest to forma uzupełnienia, szczególnie w okresie niepogody, zastępująca nam możliwość wspinaczki w prawdziwym terenie górskim.
To jest cel, żeby się wspinać w Tatrach, w Alpach, w Himalajach?
Tak to docelowo było, tak? Alpy, Tatry, Himalaje, właściwie w kolejności od Tatr zaczynając naturalnie, były taką dość historycznie naturalną drogą rozwoju każdego wspinacza. To, co jest najbardziej w tej chwili popularne medialnie, czyli to wspinanie himalajskie, jest tą najwyższą formą, najwyższym doskonaleniem tej formy rekreacji czy sportu. Natomiast wyrośliśmy wszyscy tutaj z małych skałek, z małych form. Potem były Tatry, które były takim miejscem, którym każdy marzył, również z powodów pewnych ograniczeń finansowych czy politycznych, które były po II wojnie światowej. Natomiast Polacy w górach obecni są od wielu lat. Tak, pierwsze próby eksploracji poza Polską były już w latach 20. i 30. XX wieku.
Jak sobie możemy wyobrazić taką ścianę wspinaczkową? Zakładam, że słuchają nas osoby, które nigdy nie widziały takiej ściany.
Ściana wspinaczkowa, tak jak powiedziałem, jest pewną formą uzupełnienia treningu, szczególnie w okresie takiej pogody, jak mamy w tej chwili, gdzie nie jest to ani zima, ani lato. Ściana wspinaczkowa pełni funkcję uzupełnienia treningowego, również w okresach tych, gdzie możemy się wspinać w górze. Jest rozwinięciem, które również związane jest ze wspinaniem jako sportem. Ten sport powstał dopiero tak naprawdę w latach 80., 90. zaczęły się odbywać pierwsze zawody w skali również europejskiej, gdzie po początkowych próbach rozgrywania takich zawodów na naturalnych formach skalnych zauważono, że lepszą formą, lepiej spełniającą te potrzeby wspinaczkowe byłyby sztuczne ściany wspinaczkowe. I takie ściany zaczęły wtedy właśnie powstawać.
Czyli to jest ściana i coś z niej wystaje i za to się chwytamy i wspinamy.
Próbujemy na tej ścianie stworzyć takie formy, które w sposób najbardziej podobny będą przypominać prawdziwą strukturę skalną. Oczywiście pojęcie struktury skalnej jest tak szerokie, że też i ścianka wspinaczkowa musi być bardzo szerokim podejściem, tak żeby w sposób maksymalny móc wykorzystać różne formy, które pozwalałyby nam na zabawę, na trening.
Czy wykorzystujemy tylko siłę własnych mięśni?
Tak, to oczywiście zasadnicze wspinanie polega na tym, żeby korzystać z rąk i nóg, przede wszystkim nóg, o czym też niewiele osób wie. Natomiast te liny dodatkowe w klasycznej wspinaczce służą tylko do asekuracji.
Czy możemy uprawiać taką wspinaczkę na ścianie tylko dla samej radości i dlatego, żeby aktywnie spędzić czas? Czy koniecznie musimy iść potem w góry?
Właśnie to jest ta strona, która w ostatnich latach bardzo się zmieniła. Budowa ścianek wspinaczkowych spowodowała, że zaczęła trafiać do nich zupełnie inna grupa klientów. To są ludzie, którzy niekoniecznie marzą o zdobywaniu Himalajów, często nawet nie muszą trafiać w prawdziwe góry. Dla nich jest to forma codziennej rekreacji, użyję modnego słowa fitness. Są ludzie, którzy chcą trenować, chcą się zmęczyć, chcą być sprawniejsi, wyłącznie chodząc na ściankę i taką funkcję bardzo wiele ścianek rekreacyjnych pełni.
Czy ścianka wspinaczkowa może również pełnić funkcje terapeutyczne?
Są znane w tej chwili przypadki, w których funkcję terapeutyczną, szczególnie dla osób autystycznych, dla osób z zespołem Downa, dla osób niewidomych nawet, takie zajęcia są prowadzone, między innymi w Krakowie, we Wrocławiu takie zajęcia są prowadzone, za granicą również. Także jest to jak najbardziej możliwe. Również taką funkcję pełnią ścianki przy pewnych schorzeniach kręgosłupa. Wspinanie pozwala na rozciąganie kręgosłupa, co nie obciąża dodatkowo kręgów i jest to bardzo dobra forma do takiego dodatkowego bycia sprawnym.
Czy są jakieś przeciwwskazania, jeśli chodzi o wspinanie się na takiej ścianie?
Oczywiście pewne schorzenia kończyn utrudniają to wspinanie, natomiast to nie jest tak, że tu jest zdecydowanie bardzo wykluczone jakiekolwiek schorzenie. Naturalnie tam, gdzie te obciążenia na ręce, na nogi są dość duże, natomiast pracujemy nad tym, żeby wspinać się jak najbardziej technicznie, tak żeby można było wykorzystywać swoje naturalne umiejętności. Nie każdy wspinacz jest taki sam. Są ludzie, którzy mają różne podejście, w różnej formie się wspinają i wykorzystują swoje różne mocne strony.
Wspinają się dorośli, ale czy dzieci na przykład, młodzież?
W tej chwili bardzo młode dzieci zaczynają się wspinać. To jest oczywiście też związane ze sportem, z naciskiem na wynik. Natomiast jest to fajna forma zabawy, prowadzimy takie zajęcia, koleżanka ma kilka sekcji dziecięcych i już od wieku 7-8 lat te dzieci wspinają się i mają naprawdę bardzo dobre wyniki. W tej chwili wiek wspinaczy sportowych obniżył się bardzo, te same wyniki, które robili kiedyś ludzie dojrzali, robią 8-10-12-latkowie. To są wyniki na poziomie światowym już.
Reprezentuje pan klub wysokogórski Zielona Góra i to właśnie ten klub prowadzi zajęcia, o których pan przed chwileczką wspomniał, a spotykamy się też po to, żeby zachęcić państwa do skorzystania z ściany wspinaczkowej, zupełnie nowej, która zostanie otwarta 24 lutego.
Tak, zapraszamy wszystkich serdecznie na 24 na otwarcie nowej ścianki wspinaczkowej. Nowej mówię dlatego, że właściwie jest to przebudowana kompletnie ścianka wspinaczkowa, z której korzystaliśmy przez kilkanaście lat. W tej chwili ta ścianka wspinaczkowa jest formą współczesną, bardzo, bardzo poprawioną, jest nowoczesną ścianką wspinaczkową. Niestety niezbyt wysoką ze względu na możliwości lokalu, w którym ona jest postawiona, halę, która znajduje się przy ulicy Urszuli. Natomiast jest to ścianka, która naszym zdaniem spełnia wystarczająco swoje zadania, dla których była stworzona.
Na czym polega współzawodnictwo, jeśli chodzi o wspinanie się?
We wspinaniu są trzy rodzaje zawodów. Wyszliśmy kiedyś historycznie od wspinania na trudność, czyli zakładało się pokonanie jak najtrudniejszej drogi, zwykle drogi wysokiej, kilkunasto, kilkudziesięciometrowej. Ta forma dalej występuje, natomiast coraz bardziej popularna jest forma wspinania w niskich formach, tam gdzie nie używa się liny, tam gdzie są grube materace, na których bezpiecznie można spaść. I też oczywiście jest to na trudność, natomiast tam nie ma dodatkowej asekuracji. Chodzi o przejście danej drogi, danego problemu na niskiej wysokości. Także odpadając, spadając na ten materac, nic nam się nie dzieje. I dodatkowo trzecią formą jest rywalizacja na czas. Jest ustalona, uniwersalna, jednakowa dla wszystkich droga i należy ją przejść jak najszybciej. No i tutaj kilkunastometrowe drogi, wbrew pozorom, można pokonać bardzo szybko w 6-7 sekund. Takie są wyniki, także to jest bardzo szybko. To jest tak, jak biegamy po płaskim.
Jeżeli ktoś chciałby zmierzyć się z taką ścianą wspinaczkową, to jak się powinien przygotować i czy musi to zrobić z instruktorem?
Oczywiście można uczyć się samemu wszystkiego. Wspinanie jest dość specyficzną formą sportu, w której błędy w górach raczej są niewybaczalne. W związku z tym zachęcam wszystkich do rozpoczęcia tej przygody z instruktorem lub z osobami, które na ten temat mają coś do powiedzenia, mają doświadczenie, chociażby poprzez działania w naszym klubie czy przychodzenie na zajęcia organizowane przez nasz Klub Wysokogórski Zielona Góra. Natomiast nie jest to oczywiście konieczne. Można korzystać z tej formy na tych niskich problemach, niskich formach, o których mówiłem. I tam można do wszystkiego dochodzić samemu. Natomiast jest to często bardzo długa i męcząca droga. I te sukcesy na pewno przychodzą szybciej, kiedy robi się to z kimś, kto jest, powiedzmy, instruktorem lub chociażby pomoże nam trochę.
A jak się przygotować? Czy trzeba mieć specjalne buty, strój?
Jest to sport dość tani, jeśli chodzi o ten podstawowy zestaw. Buty są bardzo przydatne. Oczywiście zacząć można bez specjalnych butów. Natomiast w tej chwili, no niestety tak jest, że właściwie do każdego sportu musimy mieć specjalne buty, specjalne koszulki, specjalne spodenki. Przy wspinaniu właściwie ograniczamy to do butów. Te buty bardzo pomagają, ale można zacząć i bez tego.
Czy wspinanie się na ścianie wspinaczkowej w jakiś sposób może pomóc biegaczom?
To działa trochę w dwie strony. Znam wielu biegaczy, którzy mają takie doświadczenia wspinaczkowe, którzy traktują to jako trening uzupełniający takiej ogólnej sprawności. Natomiast bardzo wielu wspinaczy biega i tutaj w tę stronę działa to dużo bardziej. Bieganie jest taką formą treningu uzupełniającego, przede wszystkim treningu wytrzymałościowego i tutaj zachęcam wszystkich i wspinaczy do biegania, bo sam biegam, i biegaczy do tego, żeby spróbowali trochę w innych warunkach, trochę innego sportu. Tutaj oczywiście pracują górne części ciała bardziej, natomiast ogólne zasady, czyli dość lekkie ciało, jest jednak przydatne i w jednym, i w drugim sporcie.
Jak wygląda taki trening?
Trening w zasadzie składa się z tych samych elementów, co w każdym innym profesjonalnym treningu sportowym. Mamy formę ogólnej rozgrzewki, takiej, żeby przygotować ciało do większego wysiłku. Potem staramy się rozgrzać przede wszystkim te górne partie ciała, czyli ręce, barki, ramiona, dlatego że to one są najbardziej obciążone podczas wspinania. I potem wymyślamy sobie już wzajemnie na tych takich naszych towarzyskich spotkaniach codziennych, wymyślamy sobie jakiś problem techniczny, który należy rozwiązać, czyli po prostu wspiąć się na to. Jak najlepiej, jak najszybciej, jak najłatwiej. Mamy też ustalone pewne drogi wspinaczkowe na naszej ściance. Celem tych treningów jest próba przejścia jak najtrudniejszej drogi oczywiście, co daje satysfakcję i co tak naprawdę jest celem każdego działania sportowego, również wspinania.
Gdybyśmy chcieli przyjść na taki trening, to trzeba się zapisać wcześniej?
Spotykamy się w zasadzie codziennie w godzinach popołudniowych, wieczornych w hali na ulicy Urszuli. Tam jest Klub Wysokogórski, prowadzi zajęcia popołudniowe. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny na naszym Facebooku, na stronie internetowej Klubu Wysokogórskiego Zielona Góra. Ten harmonogram będzie po uroczystym otwarciu 24 lutego, na który Państwa zapraszam, umieszczony i tam będą również opisane zasady. Jest to związane z pewną opłatą. Można dodatkowo korzystać z instruktorów, którzy są w naszym klubie. Można się umawiać na indywidualne wyjazdy. Jeździmy z klubem w skały, jeździmy w góry, wspinać się, jeździmy towarzysko, turystycznie. Te formy są bardzo szerokie. Warto zacząć, warto przyjść, porozmawiać, przede wszystkim znaleźć dla siebie jakąś niszę w tym wszystkim. Wspinanie jest bardzo szerokim pojęciem w tej chwili. Od tych form na sztucznej ściance, poprzez małe skałki, poprzez góry typu Tatry, gdzie niekoniecznie musimy mówić o wielkiej wspinaczce, możemy mówić o zaawansowanej turystyce, poprzez Alpy czy nawet Himalaje. Takie osoby w klubie mamy i jeśli ktoś jest tym zainteresowany, to na pewno wskażemy drogę, jak to osiągnąć, jak do tego dojść.
Może będzie okazja tego 24 lutego, co się będzie działo?
Tak, 24 lutego o godzinie 11 rozpoczynamy tak zwane wielkie otwarcie ścianki wspinaczkowej, gdzie chcielibyśmy Państwu pokazać, chcielibyśmy wszystkim pokazać, jak wyglądają właśnie takie różne formy, jak wyglądają te formy wspinania bez liny, jak wygląda wspinanie z liną, jak wygląda wspinanie sportowe. Będzie okazja porozmawiania trochę o wyższych górach. Mamy w klubie himalaistę, który ma doświadczenie we wspinaniu w górach wysokich. Spróbujemy stworzyć coś w rodzaju, w cudzysłowie oczywiście, obozu pod K2, gdzie chcielibyśmy pokazać, jak to może wyglądać tam na miejscu. No, mam nadzieję, że będzie trochę cieplej niż pod K2, więc jest to przede wszystkim wydarzenie, które adresujemy dla ludzi, którzy nie mają doświadczenia, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć. Mamy nadzieję, że uda nam się pokazać bardzo szeroki zakres tych działań i zainteresować wszystkich uczestnictwem, czy w zajęciach naszych klubowych, czy zapisaniu się do klubu i wyjazdami, czy jeśli nie, to tylko przychodzeniu na ściankę wspinaczkową po to, żeby się po prostu trochę poruszać jako fitness.
Wiemy, że ściana wspinaczkowa powstała w wyniku aktywności społeczności lokalnej i jest to wynik głosowania w budżecie obywatelskim.
Tak, jest to wynik głosowania w budżecie obywatelskim w 2016 roku. Zagłosowało za tym projektem ponad 1100 mieszkańców, którym oczywiście również w tej chwili chciałbym serdecznie podziękować. Zajęliśmy dość wysokie miejsce i udało nam się ten grant uzyskać i zrealizować w ostatnim roku ten projekt. I wydaje mi się, że to jest jeden z tych projektów, które mogą służyć naprawdę przez wiele lat bardzo szerokiej grupie mieszkańców. Także serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim.
I zapraszamy oczywiście 24 lutego na otwarcie nowej ścianki wspinaczkowej w hali Mosiru w Zielonej Górze przy ulicy Urszuli 22. Godzina 11.
Rozpoczniemy uroczystym otwarciem, potem chcielibyśmy okazać pokazy wspinania w wykonaniu naszych klubowiczów i potem turnieje wspinania dla najmłodszych, konkursy dla publiczności, konkursy zręcznościowe, konkursy z wiedzy o tematyce górskiej, a po południu, po 14:00 zapraszamy wszystkich na otwarte wspinanie. Każdy może sobie spróbować, także zapraszamy do wzięcia butów sportowych, zapraszamy do tego, żeby ubrać się w sposób taki, żeby można było spróbować trochę poruszać się. Będziemy instruować, będziemy pokazywać, będziemy pomagać. No i zachęcać wszystkich do tej formy rekreacji.
Dziękuję bardzo, mówił Dariusz Machniak z klubu wysokogórskiego Zielona Góra.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Spróbujemy teraz odpowiedzieć na pytanie, jaka jest sytuacja ucznia niepełnosprawnego w szkole.
Uczeń niepełnosprawny to jest uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub też uczeń z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego.
Małgorzata Harasymowicz, pedagog w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze.
Jeśli chodzi o ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jego sytuacja nie zmieniła się. W dalszym ciągu specjalny zespół powołany przez dyrektora szkoły opracował indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w którym to programie określa się szczegółowo różne aspekty funkcjonowania i nauczania dziecka w szkole. I to generalnie jest bardzo podobne do tego, co było poprzednio. Jeśli chodzi o ucznia z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego, jego sytuacja może ulec zmianie. W chwili obecnej w naszej placówce wszystkie dzieci mają wydane orzeczenie do 30 sierpnia tego roku. Ten proces nauczania indywidualnego może przebiegać w szkole, czyli one w odrębnym pomieszczeniu wyznaczonym w szkole przez dyrektora szkoły uczą się i częściowo uczestniczą w zajęciach nauczania indywidualnego razem z klasą, w zależności od tego, jakie mają możliwości i potrzeby. Natomiast od przyszłego roku dzieci objęte nauczaniem indywidualnym będą mogły uczestniczyć w wybranych zajęciach na terenie placówki szkoły, ale sam proces tego nauczania indywidualnego będzie tylko i wyłącznie w domu.
I to właśnie o tą zmianę denerwowali się rodzice.
Dzieci, które stan zdrowia utrudnia im uczęszczanie do szkoły, będą mogły być objęte inną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły. I ta forma będzie się nazywała zindywidualizowana ścieżka edukacyjna. Ona jest przeznaczona dla dzieci, dzieci, które ze względu na szczególny stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. I teraz tak, o takiej formie nauczania będzie decydowała poradnia psychologiczno-pedagogiczna i poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyda opinię, czyli nie będzie to już orzeczenie, tylko opinia, która będzie obligowała do tego, żeby zajęcia edukacyjne były realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym albo indywidualnie z uczniem na terenie placówki szkolnej, czyli będą się odbywać na terenie szkoły.
Czy to jest z jakąś szkodą dla ucznia?
Trudno nam powiedzieć, czy to będzie ze szkodą dla ucznia, natomiast będzie to trochę inaczej zupełnie wyglądało. Myślę, że wszystkie potrzeby ucznia będą przez nauczycieli w miarę możliwości zaspokajane i realizowane. Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby uczeń był objęty taką opieką i jeżeli rozporządzenie nakłada na nas obowiązek objęcia opieki, to na pewno tak to będzie realizowane.
Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna w stosunku do takich uczniów?
Ta pomoc to generalnie tak, jeżeli jest inny sposób organizowania nauczania, czyli uczeń nie uczestniczy na przykład w zajęciach z klasą, czyli uczestniczy indywidualnie. Oprócz tego uczeń taki może uczestniczyć w różnego rodzaju innych zajęciach, w których uczestniczy cała szkoła oraz w imprezach i uroczystościach szkolnych. Czyli tak jak było to w chwili obecnej, dziecko przychodziło na przykład na zajęcia religii, WF-u, WDŻ-u, lekcję wychowawczą wspólnie z klasą na przykład realizowało. Natomiast pozostałe takie bardziej przedmiotowe zajęcia edukacyjne realizowało z nauczycielem...
Specjalistą. Matematyka, geografia, fizyka.
Geografia, tak jest. Natomiast tak naprawdę, jak to będzie w przyszłym roku wyglądało, to trudno powiedzieć, ponieważ to jeszcze nie weszło w życie i taka organizacja tego życia nie nastąpiła. Tym bardziej, że te opinie, które będą wydawane, będą wspólnie wydawane po zaopiniowaniu również opinii szkoły. I tu będziemy się wspólnie zastanawiać nad tym, jak ten proces edukacyjny wtedy będzie przebiegać. To trudno tak wybiec w przyszłość to, co będzie za rok i jak to dokładnie będzie miało wyglądać.
Czyli ten rok szkolny przebiegać będzie na tak zwanych starych zasadach.
Jeśli chodzi o orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, to jak najbardziej. Czyli te dzieci, które na przykład są w naszej placówce, mają najczęściej na terenie szkoły wyznaczone specjalne pomieszczenia, gdzie z nauczycielem specjalistą uczą się przedmiotów. Natomiast pozostałe jakby takie zajęcia włączające to uczestniczą w klasie.
Nauczyciele, którzy pracują z uczniami z orzeczeniami o niepełnosprawności, muszą przygotować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Co to takiego jest?
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, on określa zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu do możliwości ucznia. Pokazuje, jak należy zintegrować wszystkie działania nauczycieli i specjalistów prowadzących z danym uczniem zajęcia. Jeśli określa zajęcia dodatkowe, jeżeli uczeń jest niepełnosprawny, to działania o charakterze rewalidacyjnym. Jeżeli uczeń jest niedostosowany społecznie, to działania o charakterze resocjalizacyjnym. A jeżeli uczeń jest zagrożony niedostosowaniem społecznym, działania o charakterze socjoterapeutycznym. Ten indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny też określa formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar tych godzin. Działania wspierające rodziców oraz też ucznia w zależności od potrzeb, jakie ten uczeń ma. Poza tym, teraz to jest nowość, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Przedtem one były też wykazywane w tym indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, ale teraz jakby te nowe rozporządzenie w szczególności zwraca uwagę na to, żeby też zająć się wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tym bardziej, że zostały przyznane na to dodatkowe godziny zajęć z dziećmi. Oraz w przypadku ucznia niepełnosprawnego to jest też rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia w tym zakresie wykorzystania technologii wspomagających to kształcenie.
Rozmawiamy cały czas o uczniach z niepełnosprawnością, ale w normie intelektualnej. To jest różnica, jeśli chodzi o uczniów z niepełnosprawnościami w obniżonej normie intelektualnej, którzy realizują swój obowiązek edukacyjny w specjalnych szkołach.
Tak, generalnie w szkołach ogólnodostępnych obowiązek szkolny mogą również realizować uczniowie, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, a współcześnie się mówi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Czyli tacy uczniowie też są w szkole i dla nich też tak samo jest organizowany proces edukacyjny.
Może prześledźmy taki proces edukacji na przykładzie, powiedzmy, ucznia z niepełnosprawnością ruchową. Porusza się na wózku.
Uczeń niepełnosprawny ruchowo, jeżeli jeżeli ma normę intelektualną, to generalnie zakres tych dostosowań dotyczy głównie jego niepełnosprawności, czyli sposobów przemieszczania się po korytarzu, wykorzystywania przestrzeni klasowej w odpowiedni dla niego sposób, wygodny i dogodny. Natomiast proces edukacyjny, jeżeli nie wymaga tutaj specjalnego dostosowania, przebiega tak samo jak w przypadku innych dzieci.
Czyli nosi sobie książki, bierze udział w klasówkach i normalnie funkcjonuje jak każdy inny uczeń. A jeżeli będzie to uczeń słabowidzący albo niedosłyszący?
No to tutaj już metody dostosowania tego programu są zdecydowanie bardziej wymagające, czyli ci uczniowie ze względu na swoją dysfunkcję muszą mieć dostosowane metody, formy realizacji tego programu, czyli odpowiednio muszą być odpytywane, muszą mieć dostosowaną formę sprawdzianów i też dostosowane formy przekazu tych informacji w zależności od tego, jaką tą dysfunkcję posiadają.
Czy taki uczeń ma swojego nauczyciela wspomagającego? Czy w klasie z takimi uczniami są nauczyciele wspomagający?
Jeżeli uczeń jest w klasie integracyjnej, to zawsze jest nauczyciel wspomagający. Ale trzeba pamiętać również o tym, że uczeń niepełnosprawny może być w klasie ogólnodostępnej ze względu na to, że na przykład tak sobie chce albo też życzy. I jeżeli, mówiąc takim językiem kolokwialnym, radzi sobie, nie potrzebuje pomocy nauczyciela wspomagającego, to też takiego nauczyciela wspomagającego nie ma. No, w klasach ogólnodostępnych nie ma takiej zresztą w ogóle możliwości, tylko w klasach integracyjnych może być nauczyciel wspomagający.
A jakie znaczenie dla rozwoju młodego człowieka ma uczenie się w szkole o charakterze integracyjnym? Dla ucznia zupełnie zdrowego i dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.
To ma ogromne znaczenie dla jego normalnego rozwoju funkcjonowania, bo myślę, że w każdym społeczeństwie jest wiele rzeczy do zrobienia, w naszym również, jeśli chodzi o integrację osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, a im szybciej taka integracja się zaczyna, tym większe efekty w przyszłości, myślę, przyniesie zarówno dla ucznia pełnosprawnego, jak i niepełnosprawnego. Dlatego, że te dysfunkcje, które czasami w znaczny sposób ograniczają możliwości dziecka, w tym przypadku naszej placówki, mogą być w jakiś sposób zniwelowane, albo też pomoc, którą dziecko uzyskuje, może mu zdecydowanie pomóc w przyszłości w tym, żeby w społeczeństwie się odnaleźć, żeby mieć też pracę, poczucie własnej wartości i takie miejsce, które mu pozwoli na to, żeby być po prostu szczęśliwym.
I wszyscy uczniowie oraz ich rodzice mają pełną świadomość, do jakiej szkoły się zapisują.
Oczywiście, a również taką świadomość, że dziecko będzie pełnosprawne lub też niepełnosprawne uczyło się w klasie integracyjnej.
Czy do szkół powszechnych trafiają uczniowie na przykład z zespołem Aspergera, czy z autyzmem, lub na przykład z zespołem ADHD?
Tak, oczywiście i może taka być sytuacja, że w jednej klasie znajdą się dzieci właśnie z takiego spektrum, ponieważ dzieci w zależności od potrzeb kierowane są do naszej szkoły przez Urząd Miasta, oczywiście w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie ma jakiegoś specjalnego doboru ani selekcji tych dzieci do klasy integracyjnej, ponieważ miasto nasze nie jest na tyle duże, nie wiem, czy też gdziekolwiek indziej stosuje się takie sposoby, czyli takie dzieci, które na dany rocznik chcą w takiej klasie być i rodzice ich pragną, żeby dziecko uczestniczyło w kształceniu w klasie integracyjnej, po prostu w takiej placówce się znajdują.
A jeżeli no, załóżmy, że no, jakoś nie bardzo się czuje w tym środowisku szkolnym z uczniami, taki uczeń z tymi specyficznymi trudnościami, no to jak sobie ta społeczność szkolna radzi?
No generalnie po to są te indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, że opracowujemy sobie specjalne drogi, możliwości pomocy takiemu uczniowi. Ten zespół, który opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, współpracuje zarówno z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, jak i rodzicami, a też mogą być włączeni różni inni specjaliści. Spotyka się co najmniej jeden raz w pół roku, dwa razy w roku szkolnym po to, żeby sobie analizować postępy dziecka, zastanawiać się nad trudnościami, w jaki sposób jemu też można pomóc.
Czy biorą w tym procesie również udział rodzice?
Tak, na każde takie spotkanie są zapraszani rodzice.
Jaki oni mają wpływ na ten proces edukacyjny?
Są takim samym ogniwem tego procesu, jak i nauczyciele, czyli podczas takiej rozmowy, dyskusji mają takie same prawo głosu, zabierania, przekazywania swoich wniosków, czy też bardzo często się pytamy rodziców, jak oni to widzą, jak postrzegają, co by chcieli jeszcze od nas uzyskać w szkole. Także to jest jakby nieustanny proces komunikowania i porozumiewania się z rodzicami.
No jakby nie patrzeć, rodzice najlepiej znają swoje dzieci.
Ale rzeczywiście i też bez ich współpracy i pomocy no nie jesteśmy w stanie zorganizować dobrze tego procesu edukacyjnego dla dziecka.
Kolejne wydanie audycji za tydzień o tej samej porze. Już dzisiaj zapraszam. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.